wejścia, Andrzej.
Tak, wiem, widziałem.
Proszę wchodzić. Tu jest mniejsze zagrożenie kleszczem niż tam.
Ale ono ma głęboki majdan. Tak nie wygląda na widarze.
Tu widać ładnie wał.
Widoczna fosa w tej chwili zniszczona częściowo przez drogę, którą dojechaliśmy. Chronologia to, jeżeli dobrze pamiętam, to druga połowa X wieku. No i obiekt, jak widać, no zaniedbany tak naprawdę, jeżeli ktoś nie wie, to nigdy tutaj nie trafi, tak? No i teraz właśnie, czy stawiać tablicę i chronić nie wiedzą, tak? Czy stawiać tablicę, informować, a potem kontrolować, czy ktoś nie przyszedł, nie wykopał dziury. To są, myślę, dylematy, tak.
A co można byłoby znaleźć, kopiąc tutaj?
Oj, no może skarbów w takim rozumieniu, że złoty pociąg albo bursztynowa komnata. To pewnie nie, na pewno dużo potłuczonych fragmentów naczyń, bo to jest to, co głównie znajdujemy. Na pewno przedmioty z metali, pewnie noże, być może jakieś elementy biżuterii. Może jakieś militaria, bo takie rzeczy też się zdarzają. Kości zwierzęce, czyli szczątki zwierząt, które ci ludzie, którzy tutaj mieszkali, jedli. To z takich rzeczy, no po prostu pozostałości ich kultury materialnej, tak? Tego, co wiązało się z ich codziennym życiem.
A nie korci pana tutaj właśnie przeprowadzać takie badania?
Życia mi nie starczy. Gdybym chciał zbadać każde grodzisko, o którym wiem, nie starczy mi życia.
Tam
jest taka łączka.
Gałęzie,
i po jednej, i po drugiej stronie wydaje mi się, że byłoby dużo łatwiej
zawrócić.
Tak.
Czuje się pan odkrywcą?
Odkrywcą, tak, oczywiście.
Jest odkrywcą?
Tak, jestem, no bo to na tym polega, no ja nawet jeżeli wchodzę na obiekt, który już był znany, no jeżeli jako pierwszy wbijam łopatę, no to jestem odkrywcą.
To ile pan już tych grodzisk odkrył?
Takich nowo odkrytych, czy tak wszystkich?
Takich nowo odkrytych?
Takich nowo odkrytych nad Regą, no nie wiem, z 10. W kwietniu pojechaliśmy z Damianem, właśnie na jedną taką wyprawę poświęciliśmy tylko na obiekty nieznane. Wtedy nie pamiętam, czy 5, czy 6 w ciągu jednego dnia takich obiektów. Znaczy znowu też nieznane, no jeden z tych obiektów, obiekt w Karnicach, raz wzmiarkowany przez badaczy niemieckich w latach 30. XIX wieku i zapomniany. Czy to jest ten sam punkt, o którym oni myśleli? My tego nie wiemy, natomiast w okolicy Karnic jedyny punkt, który pasuje, to jest ten, na którym myśmy byli, co też skończyło się dla nas 45 minutami szukania stanowiska na bagnach i taplaniu się tak do powyżej kostek w wodzie i straszeniu dzikich zwierząt oczywiście też, które nam tam co chwila z krzaków wyskakiwały, więc...
Była przygoda.
No w archeologii terenowej zawsze jest trochę przygody, no.
A kiedy to się zaczęło?
To się chyba zaczęło od zaproszenia na któryś z wykładów, znaczy może inaczej, w ramach wykładów, które organizuje Muzeum Narodowe w Szczecinie. Ja miałem jakiś wykład i akurat właśnie Damian i Ela ze Stowarzyszenia Ścieżkami Pomorza też byli, no i zaproponowali, czy byłbym w stanie zorganizować taką wyprawę. Objazd dla członków stowarzyszenia i osób zaprzyjaźnionych po grodziskach w dorzeczu Regi. No i zaplanowaliśmy taką wyprawę i tak już zostało. A, przepraszam, Fundacja Ścieżkami Pomorza, nie stowarzyszenia, tak.
Widzę, że tutaj czuwa.
Tak, no dobrze, znaczy
prezes.
Tak jest. No i w tej chwili była w kwietniu tego roku taka wyprawa, potem pojechaliśmy już w takim mniejszym gronie, właśnie Damian, Ela, na poszukiwania grodzisk nieznanych wcześniej, odkrytych przez nas na podstawie metod takich nieinwazyjnych, głównie w oparciu o skanowanie powierzchni. No a teraz w sierpniu będzie druga wyprawa, taka właśnie w gronie już szerszym, czyli dla członków fundacji i osób zaprzyjaźnionych, znów nad Regę, na kolejne kilka obiektów, których nie zobaczyliśmy w wiosnę.
I co znalazła pani? Którędy możemy iść?
Znaczy ja wiem, którędy, tylko chcę zobaczyć, jak daleko to jest, bo nie pamiętam, ale myślę, że tak z 1,5 kilometra, nie więcej.
Widziałeś to drugie?
Pierwsze jest tamte obiekty z lidara, tak?
My musimy dojść tutaj, gdzieś mniej więcej.
pomiędzy Wisłą a Odrą jest 13 głównych rzek uchodzących do Bałtyku. O przebiegu właśnie południe-północ.
No Drawa płynie.
Tak, czyli tak, no Parsenta i tak dalej, dalej na wschód Łeba, jeszcze kilka innych. I każde z nich, ponieważ te rzeki o przebiegu, to też taki temat, na który nikt nie zwraca uwagi może. Te rzeki o przebiegu południkowym to był najprostszy i najłatwiejszy szlak, żeby dostać się w głąb lądu. Więc ewentualnie najeźdźcy, w tym przypadku mam na myśli chociażby Wikingów, którzy są tacy modni ostatnio i tak, oni byli znani z tego, że żeglowali właśnie w głąb lądu, akurat tutaj na terenie Rusi, tak, rzekami aż do Konstantynopola. Jeżeli próbowali cokolwiek zrobić na terenie Pomorza, to również musiało się to odbywać dokładnie w ten sam sposób. Więc to właśnie w tych obszarach ujściowych, czy powiedzmy, nie wiem, na odcinku pierwszych 50 kilometrów, czy właściwie ostatnich 50 kilometrów rzeki, należałoby poszukiwać ewentualnych śladów ich obecności z ewentualnych najazdów, jeżeli tak to miało miejsce.
O, tu ładnie fosy widać. Nie, to współczesne ślady. Korzystamy do wyszukiwania grodzisk, korzystamy z systemu LIDAR. Zaraz wszystko pokażę. Ten system jest dostępny w takiej aplikacji Geoportal na stronie internetowej. On pokazuje naszą lokalizację bardzo dokładnie i pokazuje też ukształtowanie terenu.
To są zdjęcia satelitarne?
Nie, to nie są zdjęcia satelitarne. Nad Polską przeleciał samolot i strzelał laserem w ziemię i zbierał odbicia tego laseru. I ten laser uderzał w ziemię co 2 cm. I na tej podstawie została stworzona taka mapa ukształtowania terenu. I my, mając dostęp do tego...
My, amatorzy, archeolodzy.
Mając dostęp do tego, możemy znaleźć takie ukształtowanie terenu charakterystyczne dla grodzisk. Ja już pokazuję tutaj...
To nasze, gdzie jesteśmy?
To nasze grodzisko, na którym jesteśmy. Już chwileczkę. To wszystko trwa, musimy się łączyć... z internetem. O, proszę spojrzeć, tu stoimy, ten niebieski punkcik to my. Tu ładnie widać wał grodziska, tu ładnie widać rzekę, Regę, koło której jesteśmy. Tu widać fosy, widać w którym miejscu stoimy. I tak to wygląda. Można na to nanieść mapę, zobaczyć jak dotrzeć do takiego grodziska, jak dojechać. I na tych cieniach wszystko ładnie widać. Można to przybliżyć, oddalić i z dalszej perspektywy, siedząc wieczorami, czasami oglądając tego lidara, szukamy tych grodzisk.
Pokazuje nam 4 minuty 300 metrów, ale ja bym
tak,
nie szła, ale to jest aż niemożliwe.
Przejść przez rzekę i nie, trzeba nie. Było przejść przez
Musimy bagno. Wrócić do Kołbacza i tam przy garażach wchodzimy na drogę. To tak. Chyba ja już kiedyś tam przyszłam, to pamiętam.
To idziemy na to drugie?
Idziemy.
Tylko nie wiem, czy teraz wejdziemy tam w środek, bo
drogą?
Widzi pani, jakie to są chaszcze, nie? No teraz jesteśmy w sumie na fragmencie
tam
podgrodzia. Tutaj
są,
widać
wiesz?
Też jeszcze, widać...
Była tam kiedyś w marcu.
Było najlepszy okres na zwiedzanie grodzisk to właśnie albo marzec. I tak, tak była w tym roku koniec marca, właściwie przełom marca, kwietnia to była pierwsza nasza wyprawa tegoroczna, bo wtedy nie ma zieleni jeszcze. Więc taką formę terenową widać wał, widać fosę, to miejsca nie są zarośnięte, łatwiej też czasami dojść, bo właśnie nie ma, nie wiem, dwumetrowych pokrzyw albo innej roślinności, nie ma też owadów, więc z okoliczności przyrody są bardziej sprzyjające.
Kiedy poznaliście się z panią Elo?
Poznaliśmy się na wycieczce do Cedyni?
Tak, chyba tak. Ja byłam organizator, Damian był uczestnikiem.
Czy tak. Wtedy już postanowiliście założyć fundację, czy jeszcze nie?
2 tygodnie nie. Później.
Albo 3 tygodnie później, bo to pamiętam, że byliśmy...
Znaczy przede wszystkim Damian zaproponował wycieczkę do Dobrej, tak, swojej ulubionej. I Damian był wtedy też jednym z przewodników. To było bardzo interesujące, tak?
I tak to się wszystko zaczęło.
Tak. Tak założyliśmy fundację.
Tak, doszliśmy do fundacji. Tak.
Wycieczka do Dobrej była pierwszą wycieczką. Obejrzeliśmy tam właśnie zespół grodzisk. Przeszliśmy szlak olbrzymów. Zwiedziliśmy ruiny zamku w Dobrej Nowogarskiej. Zwiedziliśmy kościół. Proboszcz uraczył nas koncertem organowym. To była pierwsza nasza wycieczka.
A potem już była fundacja i kolejne. Panie profesorze, dobrze się pracuje z takimi ludźmi?
Tak, to znaczy, jeżeli ktoś robi coś z pasją i nie trzeba go zmuszać do tego, żeby wysiadł z samochodu i przeszedł kilka kilometrów przez las albo przez bagna, no to oczywiście, że tak. To myślę, że to działa w obie strony, to znaczy ja się staram dzielić swoją wiedzą, a mnie się udziela ich pasja.
Mnie grodziska interesowały od zawsze, od dzieciństwa, kiedy czytałem książki o podróżnikach przez Amerykę Południową, podróżnikach, którzy poszukiwali zaginionych miast. Po krótkim czasie zorientowałem się, że my też mamy takie zaginione miasta, może niekoniecznie zaginione miasta, zaginione osady, zaginione jakieś miejsca, gdzie dawniej żyli ludzie. I stąd chyba ta fascynacja grodziskami. One pochodzą z różnych epok, z różnych czasów, pełniły różne funkcje.
Ale zawodu jest pan nie archeologiem.
Z zawodu jestem ekonomistą. Zawsze chciałem być archeologiem i strasznie ubolewam, że na naszym szczecińskim uniwersytecie nie ma archeologii dla osób starszych. Niestety archeologię trzeba robić w takim ciągu dziennym. Normalnie zajęcia są do południa. Przydałaby się archeologia zaoczna. Jest więcej osób zainteresowanych tym tematem. Myślę, że temat miałby wzięcie, to by się przydało.
Gdybyśmy teraz mieli rozwinąć naszą wyobraźnię, co mógłby pan powiedzieć o tym grodzisku?
O tym?
Bo tak naprawdę to ja widzę chaszcze, doły.
Moim zdaniem było to grodzisko schronieniowe, wczesnośredniowieczne. Służyło ono do tego, by schronić się w momentach zagrożenia. Tak naprawdę ono nie było stale zamieszkiwane. W momentach, kiedy zbliżała się wojna, okoliczni mieszkańcy, którzy wspólnie zbudowali to grodzisko, zganiali tutaj bydło i ukrywali się w takim miejscu obronnym. Ono miało służyć do tego, żeby chronić ich dobytek i ich samych przed wojną.
Mnie ciężko czasami podejść z taką łatwością, z jaką to robi Damian, właśnie do problemu rekonstrukcji, bo będąc naukowcem, ja się muszę opierać na faktach, twardych danych. Jeżeli tych danych nie posiadam, to mogę hipotetycznie założyć, że coś miało miejsce albo miejsca nie miało. Każdy z tych obiektów, które badaliśmy, jest tak na dobrą sprawę inny. One owszem, może mniej więcej w jednym czasie były zamieszkane, w jednym czasie funkcjonowały, natomiast i ich kształt jest inny, i rozmiary umocnień są inne. Pewnie inaczej też mogła wyglądać ich zabudowa. Różna liczba osób mogła te obiekty zamieszkiwać. Może nawet jedli inne rzeczy, bo jeżeli obiekt był położony w lesie, to inna zwierzyna wokół tak była dostępna. Jeżeli były to tereny bardziej odlesione, być może bardziej nastawiona była ludność na rolnictwo, więc to trzeba z dużą ostrożnością podchodzić do tego typu rekonstrukcji.
Co pan znalazł, panie Damianie?
Fragment naczynia.
Naprawdę?
Piękny. To jest fragment naczynia ceramicznego z wczesnego średniowiecza. Fragment brzuźca, ścianki. Tak? I ten materiał na stanowiskach, które były, zwłaszcza na takich, które były kiedyś użytkowane rolniczo, czyli są zniszczone, ta warstwa powierzchniowa jest zruszona, to nie jest nic niespotykanego. A czy chciałbym badać? Chciałbym badać, no był taki pomysł. Nadleśnictwo Gryfino zajęło się tematem Puszczy Bukowej, no jak Puszcza Bukowa to i Kołbacz i okolice. No zobaczymy, może w przyszłości coś z tego szerzej wyniknie. Natomiast no, teren, jak patrzymy, zwłaszcza o tej porze roku, nie jest sprzyjający do badań. Tak? To by trzeba było badania prowadzić bardzo wczesną wiosną ze względu na porośnięcie tego dosyć gęste. Po prostu trudno byłoby nawet wytyczyć osie, tak? Bo po prostu nie ma widoczności. Co chwilę jest albo drzewo, albo jakiś krzak, albo wysokie zarośla. No, są takie rzeczy niedogodne raczej.
Faktycznie, nie spodziewałabym się, że jest to grodzisko. No ale widząc właśnie, że pan Damian znajduje już elementy mające 400, 500, 600, nie wiem, 1000 lat.
W tym przypadku 1000.
To jest tak? Sprzed 1000 lat?
Sprzed 1000 lat.
To aż się nie chce wierzyć.
No tak, ale to właściwie trzeba wiedzieć, czego szukamy, tak? Gdzie też, ale to taką rzecz może pani znaleźć nawet u siebie w ogródku na działce, tak? Bo może się okazać, że w miejscu, gdzie pani pradziadek postawił dom, jest stanowisko archeologiczne, tak? Wtedy nikt badań nie prowadził, bo nikt się nad tym nie zastanawiał. Ja znam takie przypadki, na przykład, kolejna. Nie wiem...
Tu ładniejsze widać wzorki.
Tak, no to jest typowy materiał, taki powiedzmy... Tego typu naczynia z takim zdobieniem zaczynają się pojawiać około połowy X wieku. I właściwie nieprzerwanie aż do XIII wieku są, a nawet później są wytwarzane. Wiele osób tak ma, ja znam między innymi z Płotów sytuację taką, że w pobliżu grodziska jeden ze znajomych miał działkę, po prostu ogródek i normalnie w czasie prac takich jesiennych, sadzenia jakichś roślinek czy wiosennych, no po prostu wykopywał materiał, miał obiekty archeologiczne z materiałem, bo po prostu miał osadę podgrodową, więc... takie rzeczy się mogą zdarzyć.
Wypłaszczone, jest płaskie, a tutaj widać właśnie ten majdan.
Czyli na lidarze słabiej go widać?
Jak gdyby inny kształt jest oddany. Jest oddany...
Masz na myśli w poziomie, w pionie?
Tak, tak, tak. Tutaj widać wyraźnie było wklęsły majdan, na lidarze tego to nie było tak widoczne.
Ale tylko z tej jednej strony jest takie wzniesienie.
Nie, tam też jest.
Aż
jest
tak widoczny wał.
Ale jest.
Skorupy wyrzucamy. Chyba, że ty bardzo chcesz, ale nie. Zasada, nie wolno, tak?
Zasada, zostawiamy na miejscu.
Zostawiamy na miejscu, tak? Nawet ja jako archeolog, żeby móc to podjąć, musiałbym mieć zgodę konserwatora na przeprowadzenie prac archeologicznych.
Nie tak? Można ani kopać, ani wynosić.
Zgodnie z prawem.
Szanujemy prawo, nie bierzemy nic. Będziemy tylko opowiadać. Ale plastiki też tu mamy.
Tak. Archeolodzy za 1000 lat przyjdą i znajdą.
Myślę, że nawet za 10 lat.
Tak.
Raczej przeciętny zjadacz chleba, który się nie interesuje historią ani archeologią, nie interesuje się tym, dlatego że to są po prostu górki, jakieś dołki, takie chaszcze. Żadnej przyjemności w tym nie odnajdując. Może to i lepiej, dlatego że wtedy te obiekty mają taką romantyczną otoczkę zapomnienia. Nawet często jak my szukamy jakiegoś grodziska, jeszcze niedawno system LIDAR nie funkcjonował, więc grodzisk szukaliśmy na podstawie jakichś informacji z literatury. Bardzo często wjeżdżałem do wioski i pytałem się, gdzie jest grodzisko. I ludzie żyjąc obok takiego grodziska 200-300 metrów nie mieli o nim zielonego pojęcia.
To idziemy na to drugie, tak?
No szkoda, że ten teren taki jest troszeczkę zaniedbany, ale to już nie chodzi o zagłębianie się w tych jakby w mankamentach, tylko w tym, że gdyby odtworzono właśnie takie życie gospodarcze cystersów w małym zakresie, tak? Ze wskazaniem, gdzie był młyn, a było ich więcej niż jeden zapewne, gdzie było, bez badań się tego nie da właściwie, że
no tak.
Gdzie jakie uprawy
ale
były.
Ale wyobraźnia tutaj... pozwoli na to każdej
Katkolin
osoby.
Ma pani szansę, tak? Wyjść na wzgórze, gdzie uprawiano winnicę. Nawet raz nam się zdarzyło, że poprosiliśmy panią przewodnik niemiecką, mieliśmy tłumacza, więc całe życie klasztorne opowiedziała nam, gdzie wyglądało jak, gdzie wypiekano chleb, pokazano, dotknięto, opowiedziano historię. Tutaj brakuje wielu elementów, ale nie musi tak być.
Jest tak, jak teraz jest. Musimy pracować wyobraźnią.
My jesteśmy fundacją społeczników, którzy poznając własny region, zagłębiają się w niektóre rzeczy. Jeżeli chodzę od 2012 roku na trasie Kołbacz-Żelewo i widziałam to grodzisko i to, co mogłam wyczytać, to niewielkie informacje, no to bardzo się cieszę, że teraz to wypłynie i że inni, którzy też tędy spacerowali z nami, bo lubimy aktywność, to też mogą się o tym dowiedzieć, tak? Jaką rolę pełniła tutaj taka budowla już, która zniknęła, właściwie budowla w cudzysłowie, bo to nie myślę o budowli jakiejś tam ceglanej, to dopiero do stwierdzenia, tak? Czy może jak pan profesor będzie mógł opublikować wyniki badań, to się dowiemy, jaką rolę pełniła, ale w ogóle tutaj wokół Kołbacza cały teren jest bardzo ciekawy i bardzo szkoda, że do tej pory nikt się nie zajął, ale może faktycznie...
No, wy zaczynacie się zajmować.
No tak, troszeczkę, tak.
Ja myślę, może dać impuls, natomiast
tak.
W fundacja nie będzie tych badań prowadzić, to jednak władze powinny, raz, że władza posiada fundusze, to jest jedna sprawa, druga sprawa, no ktoś to musi koordynować, no fundacji nawet tak, byłoby ciężko. Co się do środowisk naukowych, no to środowiska naukowe mają ograniczone moce przerobowe, no po prostu. I pomoże w ogóle, tak naprawdę nasz projekt Nadreski, to jest pierwszy od, nie chcę skłamać, od 50 lat. Projekt badania grodzisk w ogóle na Pomorzu i tak naprawdę pierwszy prowadzony przez Pomorzan, bo wcześniejsze akcje były prowadzone przez naukowców z Poznania. Natomiast nie było środowiska jakiegoś naukowego zainteresowanego badaniem. Owszem, były badania w Kołobrzegu, były badania w Wolinie, były badania w Szczecinie, w miastach, w centrach. Natomiast nie było badań, jak gdyby powiedzieć, w terenie. Tak, czyli poza tymi trzema głównymi ośrodkami. Mówię o średniowieczu, pomijam inne epoki, bo one nie są tutaj przedmiotem moich rozważań w tym przypadku. I no tutaj jest bardzo dużo do zrobienia, bo grodziska nad Regą to jest jeden z tematów, no ale tak moglibyśmy postąpić z każdą rzeką. Mamy gdzieś tam w głowie pomysł na badania grudków stożkowatych, czyli siedzib dawnego rycerstwa. No tych rodzin rycerskich znanych nam ze źródeł pisanych jest tych znaczniejszych. Takich jak, nie wiem, Dewicowie, Manteuflowie, Borkowie i jeszcze kilka innych bym tutaj mógł wymienić. Jest ich no, kilkanaście czy kilkadziesiąt. Jeżeli współcześnie sobie żyło kilku czy kilkunastu przedstawicieli danego rodu, można zakładać, że przynajmniej co któryś posiadał taką siedzibę. Więc tych obiektów jest tutaj naprawdę, naprawdę mnóstwo. Na ich temat nie wiemy nic. Tak naprawdę archeologia późnego średniowiecza na Pomorzu Zachodnim to jest tylko archeologia miast. Grudków stożkowatych badanych było może, nie wiem, może 5 z kilkuset. Mówię, ale nawet przedwojenne w ogóle. No, do niedawna archeologia tak naprawdę kończyła się na połowie wieku XIII. Kończyli się Piastowie i właściwie to, co było młodsze, już przestawało być archeologią. Nikt tego nie badał, nikt tego też nie chronił. W tej chwili mamy problem z ochroną, nie wiem, zabytków nowożytnych. Tak, nie wiem, XVII czy XVIII wieczny. Przecież to też jest przeszłość. Tak naprawdę to, co powiedziałem 5 minut temu, już jest przeszłością. Może nie należy tego chronić, ale...
Nasz pobyt ale, tutaj też będzie przeszłością za chwilę.
I to jest... No, nie ma po prostu dostatecznej liczby ludzi, żeby pojechać w teren. No, to są też jeszcze nakłady finansowe, tak? Badania grudków stożkowatych też mają swoją specyfikę. Nie dałoby się tego zrobić w takim systemie, w jakim ja badałem grodziska wczesnowieczne, bo też struktura, kształt jak gdyby wpływał na strukturę. To są obiekty z reguły, gdzie te nawarstwienia są dużo głębsze, wykopy muszą być większe, a za to i czas musi być dłuższy i tak dalej, więc to jest po prostu specyfika okresu. I no, pewnie z czasem się takiego projektu też
doczekamy,
tak? Natomiast no, archeologia na Uniwersytecie Szczecińskim, bo takowa w tej chwili jest, to jest tak naprawdę projekt z ostatniej dekady. Absolwenci zaczynają opuszczać mury uniwersytetu jako archeolodzy. Natomiast no, niewielu z nich znajduje zatrudnienie w archeologii zachodniopomorskiej. Nawet jeżeli znajdują, to też nie mają jeszcze uprawnień do prowadzenia samodzielnych prac, bo takie uprawnienia dopiero trzeba nabyć. No, a potem jest jeszcze kwestia pozyskania środków na prowadzenie takich prac. Także myślę, że jeszcze sporo czasu upłynie, zanim nasza wiedza będzie taka, że będziemy w stanie powiedzieć, że już wiemy na tyle dużo, że możemy się tym pochwalić.
I możemy pokazać mieszkańcom Pomorza i nie tylko. W takim razie zapytam, co dalej z fundacją, jak będzie działać? W jaki sposób postaracie się pozyskać środki na wasze pomysły, bo pomysły są godne uwagi?
To znaczy, my nie pozyskujemy środków z zewnątrz jak na razie. Organizujemy wszystko, można powiedzieć, społecznie. Organizujemy wszystko w ramach naszego wolnego czasu i środków, które mamy. Jest nas kilku. Skrzykujemy się, że tak powiem kolokwialnie, przez internet. Załatwiamy autobus, składamy się na niego i jedziemy w miejsca, które chcemy zobaczyć.
I zabieracie pana profesora.
Zabieramy pana profesora, zabieramy też innych naukowców, zabieramy przewodników, zabieramy lokalnych pasjonatów, którzy... No lokalni pasjonaci to jest kopalnia wiedzy niesłychana. Opowiadają nam czasami niesamowite historie o miejscach, po których w ogóle byśmy się tego nie spodziewali, tak? I tak naprawdę nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy pozyskiwali środki. To, co wkładamy, to wolny czas, to pasja. Czasami trochę rodzina narzeka, ale też z nami jeździ na wycieczki i też podziwia te piękne miejsce Pomorza, grodziska, kościoły, zapomniane jakieś wsie, przysiółki, miasteczka, tak? Tych miejsc takich uroczych jest mnóstwo, tak?